Pierwszy sufit wykonany z plastiku i słomy zapalił się od fajerwerków w nocnym klubie w Permie na Uralu. W pożarze zginęły 102 osoby, ponad 130 zostało rannych. Roman Polański może liczyć na pomoc konsularną, zapewnia szef polskiej dyplomacji. Hazardowa komisja śledcza bez członków z PiS-u. Zbigniew Wasserman i Beata Kempa zostali wyłączeni z jej obrad. Już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie Grzegorz Schetyna, przewodniczący klubu PO. Niewłaściwie przeprowadzony pokaz sztucznych ogni był prawdopodobnie przyczyną tragedii w nocnym klubie w Permie na Uralu. W pożarze zginęły 102 osoby, ponad 130 zostało rannych.
Traumy.
Mają poparzone górne drogi oddechowe, urazy głowy i zatrucia dymem. Mówił jeden z lekarzy. 21 osób, najciężej rannych, trafi do specjalistycznych klinik w Moskwie. Milicja przesłuchuje w tej chwili jednego z właścicieli klubu. To fakty w RMF FM. Beata Kempa i Zbigniew Wasserman wyłączeni z prac hazardowej komisji śledczej. O wyłączenie posłów PiS-u wnioskowali posłowie PO, Sławomir Neumann i Jarosław Urbaniak. Ich wnioski poparło 3 posłów Platformy.
Ja myślę, że Platforma potwornie się tego po prostu bała. Oni się nazwali i tyle.
Komentowała Beata Kempa. Przeciwko wyłączeniu posłów PiS-u z komisji był Bartosz Arłukowicz z Lewicy. To egzekucja polityczna, powiedział naszemu reporterowi.
Ale pewnie, że egzekucja. Wnioseczki ładne, przygotowane na komputerze, widać, że wcześniej, powyjmowane z kopertek. Wszystko przygotowane, głosy Stefaniuka nie ma. No i tak jest z zaskoku, z zawęgła, taki nóż w plecy. Zawstydzające.
Wszystkie posiedzenia komisji hazardowej planowane na przyszły tydzień zostały odwołane. Roman Polański może tak jak każdy inny obywatel Polski liczyć na naszą pomoc konsularną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Udzielamy pomocy konsularnej naszym rodakom, nawet w sytuacjach, gdy nie jesteśmy dumni z tego, co zrobili. I oczywiście potępiamy czyn Romana Polańskiego, ale tak jak pomagamy innym polskim obywatelom, tak i jego objęliśmy pomocą konsularną.
Od wczoraj Roman Polański przebywa w swojej willi w szwajcarskim kurorcie Gstaad. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 3 milionów euro pod nadzorem elektronicznym będzie oczekiwał na decyzję w sprawie ewentualnego wydania go Stanom Zjednoczonym. Reżyser oskarżony jest o kontakty seksualne z nieletnią. Trwa 47. rajd Barbórki. W Warszawie ściga się krajowa czołówka i zagraniczni goście. Impreza zakończy się wieczorem odcinkiem specjalnym Karowa. Gdzie należy spodziewać się utrudnień w ruchu? O tym Patryk Serwański.
Przed południem utrudnienia w ruchu mogą pojawić się w okolicach lotniska na Bemowie. Tam odbędzie się jedna z części wyścigu. Po południu korki gwarantowane na Powiślu. W związku z kryterium osób na Karowej z ruchu wyłączono kilka ulic, a z całą pewnością liczni kibice zadbają o to, żeby po tej części miasta jeździło się jeszcze trudniej. Rajdowcy będą się ścigać także po Cytadeli i Żeraniu. Z całą pewnością kolorowe rajdówki będą dziś widoczne na ulicach miasta.
Na zegarze 9:02, czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość, witam.
A w studiu we Wrocławiu Grzegorz Schetyna, dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Jest pan dumny z wczorajszych wieczornych dokonań pańskich ludzi w komisji hazardowej? Było jest, gdy Wasserman i Kempa pakowali swoje rzeczy?
Nie kwestia dumy, tylko kwestia egzekwowania prawa, które wszystkich dotyczy i które powinny rządzić komisją. W związku z tym, że była zapowiedź posła Urbaniaka o wezwanie jako świadków posłów Wassermana i Kempy, wiadomo było, że nie mogą uczestniczyć, że nie będą uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Muszą zostać wyłączeni. Tak się stało.
A komisja nie zrobiła źle, że choćby dla przyzwoitości nie poczekała na posła Stefaniuka z PSL-u, aby to zrobić w całym składzie komisji?
Mogła rzeczywiście poczekać, żeby sprawa była poza dyskusją. Ja powiem tak, że tak naprawdę PiS nie powinien wskazywać do komisji ludzi, którzy nadzorowali proces legislacyjny tej ustawy hazardowej.
Ale z tych dokumentów wynika tylko tyle, że Wasserman sugerował zwiększenie kontroli ministra finansów nad procesem legislacyjnym, a Kempa zaproponowała poprawki redakcyjne, wprowadzenie surowej sankcji za wprowadzenie hazardu.
A wtedy koordynator służb specjalnych Wasserman podjął decyzję, nadzorował CBA, które stworzyło krytyczny raport w 2007 roku o procesie legislacyjnym, gdzie zostali wskazani Jarosław Kaczyński i Przemysław Gosiewski jako osoby, które wpływają na proces
legislacyjny. Czyli są powody dla przesłuchania? Znaczy,
absolutnie są. Ja nie przesądzam o ich winie czy niewinności. To nie chodzi o to. Tylko tak naprawdę po co skierować osoby do komisji, które wiadomo, że będą przesłuchiwane i wiadomo, że nie mogą uczestniczyć, nie mogą być sędzią we własnej sprawie. Więc ja uważam, że ta decyzja była po prostu zła decyzja PiS-u albo specjalna, żeby sparaliżować komisję. I tego są efekty dzisiaj.
A Beata Kempa łączy swoje odwołanie z żądaniem bilingów telefonicznych byłego wicepremiera Schetyny. Mówi, że przewodniczący naciskał na nią, aby wycofała ten wniosek. Prosił pan posłów PO w komisji, aby popracowali nad posłanką Kempą?
Bilingi zostały przegłosowane jednogłośnie, ujawnienie bilingów i sprawa jest zamknięta. Natomiast to nie ma żadnego związku. To jest właśnie taka pisowska wizja świata. My przeciwko wszystkim. Wszyscy po złej stronie, a my jesteśmy po stronie dobrej. i poseł Kępy, i posła Wassermana. Prawo dotyczy tak jak wszystkich innych obywateli i dobrze, żeby sobie z tego zdawali sprawę.
A boi się pan tych bilingów?
Nie, nie boję się.
Posłowie opozycji chcą z nich przede wszystkim dowiedzieć się, kto ostrzegł Sobiesiaka i spółkę. Znajdą tam potwierdzenie?
No to jest kwestia oczywiście sprawdzania wszystkich rzeczy, spraw, bilingów. To jest dużo pracy przed komisją. Dlatego wreszcie PiS powinien wskazać tam ludzi, którzy naprawdę zajmą się pracą, a nie robieniem polityki. To jest klub, który ma prawie 150 osób. Nie chce mi się wierzyć,
ale
że tylko dwie osoby mogą tam pracować.
Panie przewodniczący, potwierdzenie, że to pan ostrzegł?
Nie, absolutnie nie.
A wierzy pan, że w takiej sytuacji ta komisja zakończy pracę do końca lutego?
Więc jeżeli będzie taki wniosek, bo to wszystko zależy teraz od PiSu, jeżeli w dobry i szybki sposób zostaną przedstawione nazwiska, które będziemy mogli przyjąć już w następny wtorek, bo wtedy jest posiedzenie Sejmu i zacznie komisja pracować od zaraz, czyli już w przyszłym tygodniu, to będziemy mogli mówić, że termin zostanie utrzymany. Jeżeli będzie kłopot z wydłużającym się, czy kłopot z czasem, to jako szef klubu Platformy mogę zadeklarować, że Platforma zagłosuje za tym, żeby przesunąć ten termin. To nie jest tak, że on jest sztywny. On ma mobilizować posłów do pracy, a nie ma
ich kremlować. A o ile można ten termin
przesunąć? No, zobaczymy, jakie będzie. Będziemy czekać na wnioski z komisji. Ile jest potrzebnego czasu, żeby sprawę zamknąć, żeby sprawozdanie zakończyło pracę komisji. Ale tak naprawdę tutaj potrzeba pracy zespołowej, takiej, która będzie chciała wyjaśnić wszystkie kwestie, a nie będzie areną polityczną.
To teraz o powrotach. Tomasz Misiak wróci na łono Platformy?
On zrezygnował z Platformy, więc ta sprawa jest zamknięta. Nie słyszałem i nie widziałem jego wniosku o przyjęcie do Platformy.
A zdziwił się pan, gdy usiadł obok pana na kolacji podczas wyjazdowego posiedzenia klubu senatorów?
On był rzeczywiście ale to było 3 tygodnie, 4 tygodnie temu, więc nie wiem, to nic nowego, czy nic sensacyjnego.
No,
jest senatorem. Przepraszam?
Było ukryte posiedzenie.
Nie, nikt nie ukrywał. Nie, absolutnie nie. Było wyjazdowe posiedzenie klubu. Ja obiecałem tam obecność.
A przy szklance nie rozmawialiście o przyszłości, bo Misiak nie ukrywa, że chciałby do PO powrócić. Czy dostanie taką szansę?
Trudno powiedzieć. To jest kwestia ustalenia. Na razie jesteśmy świadkami, że przepraszają go kolejne gazety, które pisały artykuły o tej jego historii, więc ja bym spokojnie poczekał. Na razie to nie jest czas na powroty. To jest czas na refleksję.
Ale twardego pan nie mówi.
Nie, ale ja nie mówię, bo ja nie znam tej sprawy, nie ma takiego wniosku, więc jeżeli będzie wniosek, to ja mogę się odnieść tak lub nie. Na razie nie ma takiego wniosku i nie ma takiego pomysłu.
Zawarliśmy z Januszem Palikotem umowę, że teraz zamiast ja będzie myślał i mówił my. Ten optymistyczny komunikat wygłosił pan na jakieś 2 miesiące temu. Ile razy Palikot umowę już złamał?
No, kilkakrotnie. Może nie złamał, bo to kwestia takiego wspólnego spojrzenia i wspólnej odpowiedzialności za klub Platformy i w ogóle za Platformę. Rozumiem, że myśli pani o wywiadzie wczorajszym.
No myślę o żądaniach wyrzucenia kaplicy, wyrzucenia kurtyki, niepodpisania się pod ustawą klubu PO i o wywiadzie też. Mhm. Co będzie? Stracił pan już cierpliwość?
No jest mi przykro i rozmawiamy zawsze ostatnio na prezydium przedwczoraj właśnie mówiąc o tym, że o pewnej zespołowości i odpowiedzialności. I mówiliśmy o tym posłowi Palikotowi. Mam nadzieję, że ciągle wierzę w resocjalizację i w to, że człowiek popełnia błędy, ale może się poprawiać i wierzę, że ten przypadek dotyczy także Palikota.
A kiedy ta cierpliwość się wyczerpie?
No mam nadzieję, że nie będzie musiała się wyczerpywać. Ja wierzę w pracę zespołową i wierzę w to, że Palikot może pomagać i może być w tym wielkim naszym projekcie i może być wiceprzewodniczącym klubu, ale musi się czuć odpowiedzialny za sprawy Platformy, a nie za własną promocję.
Ale na razie Palikot sobie narzeka, że nie ma poczucia jedności, misji, drużyny, jakie było, jak obserwuje Grzegorza i inne podmioty, to oni nie do końca wyszli emocjonalnie z tego, co się wydarzyło. Grzegorz jest trudny, ciężko z nim budować jedną pakę, on jest nauczony wojskowego budowania relacji. Nie stanowimy YouTube, daleko nam do tego ducha i tak dalej.
To jest kwestia indywidualizacji, taki głos indywidualisty, który rzeczywiście ma kłopot w pracy zespołowej, ale wszystkiego się można nauczyć, nigdy na to nie jest za późno i wierzę, że też wyciągnie wnioski Palikot, bo ja wierzę w pracę zespołową. Zespół to klucz do sukcesu i do zbudowania czegoś
większego. Ale ja pytam, ile szans jeszcze dostanie?
Zobaczymy. Na razie mam nadzieję, że to, co jego indywidualne, opinie indywidualne, każdy ma do nich prawo. Natomiast to, co zespołowe i i Platformie, ale tam potrzebna jest odpowiedzialność.
A chciałby pan zostać marszałkiem Sejmu, poprowadzić sobie obrady?
Nie marzyłem o tym. Znaczy nie marzę o tym teraz. Kiedyś to, przecież wszyscy wiemy, że to wielkie, wielkie miejsce dla wielkich postaci. Nie wiem, czy zasłużył.
Ale taką rolę rozpisał dla pana pański zastępca. Znowu Komorowskiego obsadził w roli premiera i szefa partii. Dla Bieleckiego nie znalazł, co prawda, miejsca. Przynajmniej w tym pana wspiera. Może to pocieszające jest. A w ogóle skąd taka niechęć między Janem Krzysztofem Bieleckim a Grzegorzem Schetyną?
Nie ma niechęci. Rozmawiamy.
I lubicie się?
Analizujemy politykę bieżącą i także przyszłość. Mamy dobre relacje. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna, czy jakiejś niechęci. Nie, tak nie jest.
A kiedy rozmawiał pan ostatni raz z premierem?
Z premierem Tuskiem?
Tak.
Kilka dni w tym tygodniu mieliśmy kontakt, myślę, że w czwartek.
A o scenariuszach z Janem Krzysztofem Bieleckim też rozmawialiście?
Rozmawiamy o polityce. Mieliśmy posiedzenie zarządu. To jest partia żywa, duża, która ma wielkie wyzwanie przed sobą. Jest wielką nadzieją Polaków i wielką... To jest nasze wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Dlatego musimy rozmawiać.
Jana Krzysztofa Bieleckiego, bo ja premier mówi, że w RPP go nie widzi. Pan ja mówi, nie... że tam by pan widział go najpierw, a później w NBP.
Ja nie jestem od scenariuszy dla pisania scenariuszy dla Jana Krzysztofa Bieleckiego. On zrobi to najlepiej sam, ma wielkie doświadczenie, ma charyzmę, wielkie umiejętności.
A nie boi się pan, że w scenariuszu z Janem Krzysztofem Bieleckim nie będzie dla pana miejsca?
Nie, to nie ma... Nie boję się o brak miejsca dla siebie, czy o miejsce dla siebie. Ja nie jestem po to w życiu publicznym, w polityce, żeby myśleć o miejscu dla siebie. Jestem dla innych spraw.
PSL podobno szykuje dziś prezent dla Donalda Tuska w postaci powiedzenia stanowczego nie dla zmian w konstytucji zaproponowanych przez premiera. Jeśli tak się stanie, będzie źle? Będzie kryzys w koalicji?
Poczekamy, nie. Kryzysu na pewno nie będzie. Dużo rozmawialiśmy i wcześniej. I rzeczywiście mamy różne spojrzenia i na kwestie konstytucyjne tych zasadniczych zmian. Ale trzeba rozmawiać. Nie ma partii, do której jest nam bliżej niż PSL.
Nawet
tą
jeżeli...
koalicję bardzo dobrze oceniam i po prostu wszyscy wiemy, że trzeba o nią dbać, bo jest najlepszą propozycją dla Polski.
Czyli jeżeli nawet powiedzą nie, 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 to nic się nie stanie.
Będziemy rozmawiać wtedy, będziemy się przekonywać, będziemy szukać wspólnych pomysłów, tego wspólnego mianownika. Ja ciągle wierzę, że to jest możliwe. Trzeba tylko szukać i być cierpliwym.
Na koniec dostał pan SMS-a od Jacka Karnowskiego o treści: no baranki drogie, tu złodziej z Knera umorzyli centrum Hafnera.
Ja nie komentuję prywatnych SMS-ów i też tego, czy dostawałem, czy nie. Natomiast cieszę się,
że. A pomoże pan
sprawa...
rozszyfrować choćby o co chodzi ze Sknerą?
Tego nie wiem. Sknera kojarzy mi się w tym wierszyku z Hafnera i z rymem trochę częstochowskim, ale jednak, który pasuje tutaj. Natomiast ja cieszę się, że sprawa została zamknięta dla Jacka Karnowskiego w tak pozytywny sposób, że ma po tych wielu miesiącach problemów wreszcie z sprawy ze sobą.
Spokój. Tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Grzegorz Schetyna.
Dziękuję.
Dziękujemy. To kwestia egzekwowania prawa. Ja nie przesądzam moich winie. Tak Grzegorz Schetyna komentuje wykluczenie z Komisji Hazardowej dwóch członków PiS-u, Beaty Kempy i Zbigniewa Wassermana. Przewodniczący Schetyna zdradził nam też, że ciągle wierzy w pracę zespołową.